ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Witam serdecznie, witam Państwa, witam Was i witam Pana posła Bogusława Sonika z Platformy Obywatelskiej. Witam Panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Obawia się Pan poseł prowokacji ze strony rosyjskiego i białoruskiego wojska?
No zawsze, wie Pan, można liczyć na ich premedytację, także to nie, na pewno nie będzie taka prowokacja, jakby miała być wprost, ale tak, może być sprowokowany.
Jeden z ministrów polskiego rządu miał powiedzieć dziennikarzowi RMF-u, że Rosjanie przebrani za Polaków mogą obrzucać rosyjskie wojsko kamieniami. Obawia się pan tego?
Nie, no nie sądzę. To są ogromne manewry, 200 tysięcy żołnierzy, którzy mają w tym brać udział, więc jeżeli miałoby nastąpić jakieś uderzenie z tamtej strony, to nie sądzę, żeby to było uderzenie kamieniami.
No z naszej strony miało być kamieniami, tylko ja się zastanawiam, jak mają ci Polacy, jak wygląda ktoś przebrany za Polaka, ale to może zostawmy to pytanie. Może
no pan to poseł... na Krymie czy w Donbasie wiadomo, jak wygląda gość przebrany za Ukraińca.
No tak, ale jak wygląda Polak, nie wiadomo. Zostawmy to. A stanu wyjątkowego się pan poseł obawia, bo już część opozycji bardzo mocno na te zapowiedzi stanu wyjątkowego reaguje.
Nie, no obawiać się nie obawiam. Natomiast jest pytanie, czy on jest zasadny, prawda? Czy jest adekwatny do rzeczywiście sytuacji, która występuje na granicy białoruskiej. No biorąc pod uwagę Litwę i tę Łotwę, no to można powiedzieć, że no, nie odbiegamy jakby od tej normy i na 30 dni wprowadzamy po prostu takie zabezpieczenia, które miałyby no, uchronić nas przed, również przed prowokacjami, ale również przed wydarzeniami, które mogłyby się wymknąć spod kontroli. No przecież oglądaliśmy filmy, gdzie na pewno kierowani dobrym sercem działacze organizacji pozarządowych naruszali granice Polski.
Kierowani dobrym sercem także posłowie Platformy Obywatelskiej naruszali te granice.
Znaczy oni nie naruszali, no tam
biegali
powiedzmy...
w kółko, no tak.
Tak, tam harcowali, że tak powiem, przy granicy. No, to jest jednak co innego niż przeciąganie czy przecinanie drutów.
No ale harcowali to też nie pomagało, jak rozumiem, służbom granicznym.
No zapewne tak. No, granica państwa jest do tego, żeby ją strzec. Taki jest regulamin służby granicznej i takie mają zadania. No, natomiast sytuacja, która tam się wytworzyła na granicy, również powoduje, że no, otwiera się jakby serce Polaków i humanitarny aspekt tego wydarzenia. Więc tutaj też trzeba na to zwrócić uwagę. No, ja uważam osobiście, że powinien być jasny komunikat przekazany nawet przez megafony, jeżeli nie ma innej możliwości tym, którzy tam siedzą na granicy migrantom, żeby stawili się do punktu granicznego 20 kilometrów
w bok. Ale uważa pan, że oni o tym nie wiedzą?
No, nie wiem, czy wiedzą, czy nie. Natomiast na pewno powinien taki komunikat być jasno sformułowany.
Wróćmy jeszcze na chwilę.
Być może dziennikarze powinni spróbować, polscy powinni też spróbować pojechać od strony białoruskiej, porozmawiać z tymi ludźmi.
No, od strony białoruskiej też to jest służby, ale zostawmy to. Przejdźmy jeszcze do stanu wyjątkowego. Część z polityków opozycji, głównie Lewicy, ale również Platformy Obywatelskiej, albo mówi, że to jest działanie bez sensu, albo jeszcze ostrzej, że to jest próba przykrycia katastrofy humanitarnej, która będzie się odgrywać. Właśnie tam na granicy już się rozgrywa.
Wie pan, no, to jest 30 dni, ja bym nie dramatyzował, prawda, tej sytuacji wprowadzenia tych obostrzeń, prawda. No, Straż Graniczna jest od tego, żeby strzec granicy, ale natomiast rzeczywiście powinien być jakiś komunikat dotyczący rozwiązania tej sytuacji pod względem humanitarnym. Innym rozwiązaniem niż wysłanie ciężarówki.
Mówi pan dużo łagodniej niż politycy Platformy Obywatelskiej, a na pewno niż politycy Lewicy. Chodzą takie słuchy, tak ptaszki ćwierkają, że pan pan poseł, no być może już niebawem będzie politykiem Prawa i Sprawiedliwości, a nie Platformy. To jest takie pytanie, które pada coraz częściej. Docierają do nas również takie opinie. No i ja nie mogę nie zadać tego pytania. Mówi pan poseł bardzo umiarkowanie na tle swoich kolegów, na tle także Donalda Tuska. Chociaż akurat Donald Tusk tutaj jest dość łagodny. Ale pytanie, czy pan poseł wybiera się do PiSu?
Wie pan co, panie redaktorze, od kilku lat, jak pan by sięgnął do prasy, to pojawiają się co jakiś czas takie informacje. Także to jest mój sposób uprawiania polityki po prostu. No i,
ale te informacje?
Sposób i język, jaki używam w polityce, po prostu uważam, że nie należy dramatyzować, przesadzać i należy wierzyć w to, że kartka wyborcza jakby może zmienić rząd, a nie nawet najbardziej radykalne wystąpienie.
Panie pośle, ale to od kilku lat rzeczywiście trwa, ale też od kilku lat widzimy opiłowywanie Platformy Obywatelskiej z konserwatystów. No, pan poseł raczej jest konserwatystą, a zatem przechodzi pan czy nie?
Nie, no, nigdzie nie przechodzę, wie pan, no, to miałby być news naszej rozmowy.
Nie, dlaczego nie, od razu news?
Wie pan, ja byłem członkiem Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego jako mojej partii pierwszej. Drugą partią, bo Stronnictwo wstąpiło do Platformy, była Platforma i myślę, że moja kariera polityczna, czy też byt polityczny ma miejsce właśnie tutaj.
A nie przeszkadzają panu takie wypowiedzi, jak wypowiedzi posła Nitrasa na temat opiłowywania katolików z przywilejów, żeby zachować pełne zdanie?
To nie mądra wypowiedź, wie pan. No, w życiu, a w ogóle w życiu politycznym zostają słowa, prawda? Tak jak zostały słowa o grubej kresce, które miały inny wymiar, czy udręce, jeżeli chodzi o dzieci Donalda Tuska, które też miały jakby inny wydźwięk, prawda? Natomiast tutaj to zostaje i jest zupełnie niepotrzebnym. No.
No właśnie,
partia polityczna nie powinna zajmować się sekularyzacją. Może brać pod uwagę oczywiście tego typu zjawisko. Natomiast...
Ale nie powinno nim sterować. Panie pośle, jeszcze ostatnie pytanie na antenie Radia RMF. Gdzie jest Donald Tusk? Bo miał przywrócić porządek w Platformie, a jakoś zniknął. Ostatnie.
Nie, no, porządek jest, a Donald Tusk jak zawsze pozostaje, jak mówią Francuzi, w rezerwach Republiki.
W rezerwach Republiki zostaje. Żegnamy słuchaczy Radia RMF i rozmawiamy dalej w RMF24 na stronie internetowej, a także w naszych mediach społecznościowych. Zapraszam. Panie pośle, no to wróćmy do tego, co się wydarzyło na Campus Polska, bo to rzeczywiście zostają słowa. Politycy PiSu, niektórzy mówią już wprost, że być może następny kampus to oni powinni sfinansować, bo bogactwo wypowiedzi, które będą cytowane przez całe miesiące, a być może do najbliższych wyborów w mediach, jest ogromne. Mamy tą słynną wypowiedź o opiłowywaniu katolików, zaraz do niej pewnie przejdziemy. Mamy zapowiedź marszałka Grodzkiego, że można by zlikwidować 800 szpitali w Polsce. Mamy wystąpienie profesora Balcerowicza, no także bardzo mocno komentowane, szczególnie przez młodszych. Może rzeczywiście PiS powinien finansować tą imprezę, bo z perspektywy władzy to jest dobry moment, żeby wybrać fajne wypowiedzi na najbliższą kampanię wyborczą.
Wie pan, nie należy postrzegać rzeczywistości tylko i wyłącznie przez medialne przekazy, które sprowadzają się do kilku zdań z takiego wydarzenia, jakim był Campus Polska. Ja uważam, że to akurat było cenne wydarzenie, zresztą wzorowane, wie pan, na partiach zachodnioeuropejskich. Tam każdy sezon polityczny we wrześniu raczej rozpoczyna się tak zwanym uniwersytetem letnim, czyli spotkaniem młodzieży z politykami rządzącej partii. I to w zasadzie każda poważna partia organizuje co rok. Rafał Trzaskowski to zaproponował, zrealizował. No i trzeba na to spojrzeć jako uaktywnienie setek czy tam tysiąca młodzieży do zajmowania się sprawami publicznymi.
Ale w polityce liczą się również, jak sam pan poseł przyznał, liczą się słowa i te słowa zostaną. Zapowiedź czy sugestia, że trzeba zlikwidować 800 szpitali, no to jest bardzo mocna sugestia i powiedziałbym, no taka dość z perspektywy bardzo wielu Polaków niebezpieczna.
Zgadza się, wie pan, że słowa zostają, bo tak jak kiedyś Grzegorz Schetyna powiedział o totalnej opozycji, tak to jakby przykleiło się i zostało takim sztandarowym hasłem przy każdej rozmowie z politykami partii rządzącej, prawda? Więc no, doświadczenie jest takie, że należy uważać na to, co się mówi i jak się mówi, prawda? Żeby nie pozwalać na wyrwanie z kontekstu takich zdań, jak jedno i drugie, o którym pan mówi, bo z jednej strony wiadomo, że trzeba reformę szpitalnictwa i leczenia zrealizować, bo to nie udało się od wielu lat, no a z drugiej strony niezbyt rozsądna czy mądra wypowiedź o roli partii politycznej w kształtowaniu świadomości religijnej.
Ale pan poseł pozwoli, że jeszcze zostanę. Za chwilę wrócimy do religii, to jest też temat mi bardzo bliski, ale zacznijmy od tych szpitali. No, porównanie jednak dość małego państwa, jakim jest Dania, i powiedzenie, że tam wystarcza niewielka liczba szpitali do jednak potężnego państwa z, jeżeli chodzi o objętość, o wielkość tego państwa i z dużo większą liczbą obywateli, powiedzenie, że ma wystarczyć tylko dwa razy więcej, no to to jest jednak bardzo mocna zapowiedź. A zatem czy Platforma chce w ten sposób rzeczywiście reformować polską służbę zdrowia, że będzie likwidować szpitale?
No wie pan, no, ja nie słyszałem całej tej wypowiedzi, jest jedno zdanie, prawda, które się przebiło do mediów i no, trzeba by o to pytać marszałka, który to powiedział. No, w Danii, o ile mi wiadomo, nie ma 16, tylko jest minimum 52 szpitale. Na pewno, i o tym wszyscy wiemy, powinien być jakiś sposób na to, żeby zaradzić organizacji służby zdrowia tak, żeby była lepiej płatna, skuteczna i bliżej ludzi.
No, panie pośle, to jest to, co wszyscy mówią. Wszyscy politycy, wszyscy.
No wszyscy mówią od lat i nic, niewiele się dzieje w tej materii.
No. Wróćmy do posła Nitrasa. Zgadzamy się pewnie co do tego, że laicyzacja rzeczywiście postępuje, ale pytanie jest takie, czy Platforma Obywatelska rzeczywiście chce, jak zarzucają jej politycy Zjednoczonej Prawicy, tą laicyzację, dechrystianizację przyspieszać?
No ja uważam, że nie. No, jeżeli by miało być to wypisane na sztandarach Platformy Obywatelskiej, to mnie by nie było w tej partii, prawda? No, natomiast nie można na podstawie jednej krótkiej wypowiedzi posła Nitrasa budować programu partii. Ja oczekuję ciągle na to, że wrócimy do sprawy deklaracji ideowej, która no, została w zamrażarce jak na razie, prawda? I myślę, że to będzie taki moment, kiedy jasno powiemy po prostu, jaka jest droga Platformy Obywatelskiej, również w tym temacie, o którym pan redaktor mówi.
Ale jakiś czas temu Donald Tusk też zapowiadał, że trzeba być może usunąć krzyże zarówno ze szkół, jak i z urzędów, jak i z Sejmu. No trudno to uznać za bardzo prochrześcijańską wypowiedź.
Znaczy ona tam nieco inaczej brzmiała, prawda? No, natomiast rzeczywiście padały takie mniej więcej słowa. No, ja uważam, że to nie jest czas ani miejsce na otwieranie jakiejś wojny religijnej. W Polsce krzyż jest znakiem świętym dla ludzi i będą zawsze stawiać opór przeciwko jego usuwaniu. I nie jest to droga żadnej partii politycznej, aby wybierać na sztandary tego typu pomysły.
Mówi pan, że czeka pan poseł na deklarację ideową Platformy, no ale na razie to wygląda na to, że Platforma jednak zdecydowanie przesuwa się w lewą stronę. Czy pan uważa jeszcze, że to jest partia, no, dawniej przecież określająca się jako chadecka i konserwatywna?
Wie pan, ja myślę, że to jest nieco inaczej. To znaczy Donald Tusk po tych kilku latach, które spędził po prostu w Brukseli, zorientował się, że dzisiejsze partie chadeckie zachodniej Europy są takimi partiami lajtowymi, lekkimi. kimi, że tak powiem, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo. To znaczy dla nich chrześcijaństwo w zasadzie jest tylko taką etykietką, która pozycjonuje partię na arenie politycznej, a tak naprawdę liczą się zmiany społeczne, socjologiczne, które wymuszają różnego rodzaju decyzje polityczne.
I taka ma być platforma według pana, według Donalda Tuska, pana zdaniem?
No według mnie to jest pewien wzór, tak, dla Donalda Tuska.
A czy związki partnerskie powinna wprowadzić platforma? To też jest taka rzecz, która się dzieje na Zachodzie bardzo mocno, także promowana przez zachodnich chadeków.
No to prawda, tak. No, ja akurat mieszkałem 15 lat we Francji i byłem świadkiem jakby tych zmian, które tam w latach 90. już następowały. No, proszę pamiętać o tym, że związki partnerskie w większości dotyczą związków heteroseksualnych. To jest chyba ponad 70%, prawda? Odchodzi się dzisiaj na Zachodzie przynajmniej od instytucji małżeństwa, zawierając tego typu związki, więc myślę, że to jest do przyjęcia.
I zagłosowałby pan poseł za związkami partnerskimi homo i heteroseksualnymi, bo oczywiście o takiej opcji mówimy.
Tak, ja myślę, że to jest czas, żeby dać tym, którzy mają taką wolę po prostu życia razem, taką możliwość.
Panie pośle, to przejdźmy dalej do pytania o opiłowywanie katolików. Pan doskonale zdaje sobie sprawę, że ta wypowiedź wywołała bardzo ostre reakcje. Ja nie chcę wchodzić w to, czy słuszne, czy nie, bo moim zdaniem ta wypowiedź została nadinterpretowana w bardzo taki nieprzyjazny wobec posła Nitrasa sposób. Ale powiedzmy sobie szczerze, gdyby powiedział, że trzeba opiłować instytucje, to wielkiego sporu być może by nie było. Ale tam padły słowa opiłować katolików.
Tak, żebyście nie podnieśli
można
głowy.
Tak, żebyśmy nie podnieśli jako katolicy głowy. To jest jednak bardzo no, nieprzyjazna wypowiedź. Z jakich przywilejów trzeba opiłować katolików?
No, ale ja już jasno powiedziałem, że całkowicie krytycznie odnoszę się do tych...
Powinien przeprosić poseł Nitras?
Ja generalnie uważam, że przepraszanie w polityce ma takie niewielkie znaczenie, bo generalnie pod wpływem nacisku ktoś tam wypowiada słowo przepraszam. A na dodatek jeszcze Sławomir Nitras potwierdził to w rozmowach, że opowiada się za tym, co powiedział. Zgadza się ze sobą. Natomiast
to zawsze cieszy, jak ktoś się zgadza ze sobą.
Natomiast jeżeli chodzi... No ja nie wiem, jakie przywileje, wie pan. Ja zabieram głos często w sprawach, kiedy mówi się, że żądamy rozdziału Kościoła od państwa. Ten rozdział jest po prostu w prawie polskim. Natomiast praktyka jest nieco inna, prawda? Że politycy jakby często ulegają naciskom, no ale tego nie da się zadekretować w prawie, prawda? No niby, jakie to są te przywileje? Finansowe? Fundusz kościelny? Wie pan, ile fundusz kościelny wynosi? 180 milionów złotych. O takiej sumie debatujemy, prawda?
No, poseł Nitras tam, jak przysłuchałem całości tej wypowiedzi...
Kodeks
padał...
rodzinny jeszcze i...
Tak, kodeks rodzinny. Padło też zdanie, że być może za karę, bo to zdanie też padło, za karę trzeba by wycofać katechezę ze szkół.
No, ale to wie pan, no, to jest kolejny jakby nierozsądny argument. No, być może, ale to episkopat powinien rozważyć, czy rzeczywiście sprawdza się system nauczania religii w katechezy w szkołach i wspólnie powinna być podjęta taka decyzja. No, być może trzeba pewien rodzaj religioznawstwa wprowadzić w szkołach, a katechezy uczyć w salach katechetycznych.
Ale pan ma świadomość przecież, że w ogromnej większości krajów europejskich jakaś forma religii, czasami bardziej religioznawstwa, czasami bardziej rzeczywiście religii wyznaniowej funkcjonuje.
To prawda, nawet w laickiej Francji funkcjonuje religia w szkołach, ale jako duszpasterstwo, no rodzaj duszpasterstwa akademickiego. Może to jest wzór jakiś również.
A jaki model laicyzacji? Bo cały czas rozmawiamy o tym rozdziale państwa i kościoła. Ja się całkowicie zgadzam, w Polsce funkcjonuje rozdział, ale jak rozumiem, ideałem części polityków Platformy byłby rozdział na model francuski, czyli taki dość jednak twardy i jednoznaczny rozdział, a nie taki rozdział, jak jest na przykład w Niemczech. To jest dobry pomysł, żebyśmy poszli w kierunku raczej francuskim niż niemieckim?
No wie pan, ale też nie należy przesadzać z tym modelem francuskim, bo proszę pamiętać, że szkoły katolickie są finansowane z budżetu państwa we Francji, czyli pensje nauczycieli, bo sam budynek i funkcjonowanie jest ze składek, prawda? Natomiast państwo francuskie przejęło prawo własności kościołów, prawda? I odpowiada jakby za budynki kościelne. Także też nie mitologizujmy sytuacji francuskiej. Ona była rzeczywiście radykalnie skierowana, szczególnie w III Republice, czyli tam do wybuchu I wojny światowej, przeciwko kościołowi. I tego wzoru nie należy powielać. No, kościół jest ważną instytucją społeczną. W Polsce szczególnie jest miejscem, gdzie buduje tkankę społeczną. No, inna rzecz, że nie powinien być wykorzystywany do celów politycznych, tak jak to często się dzieje przez niektórych czy hierarchów, czy proboszczów.
Pana zdaniem to się zmieniło na gorsze za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości?
Wyostrzyło się zdecydowanie, tak. To znaczy jasno widać, że duża część kościoła, kleru popiera jedną opcję polityczną i daje temu wyraz, bo to, że popiera, to jest ich sprawa. Daje temu wyraz publicznie, co powoduje wykrzywiony obraz kościoła. Dlatego, że pamiętajmy o tym, że kościół to nie tylko kilkunastu czy kilkudziesięciu hierarchów. To ogromna instytucja, która służy obywatelom również przez działania charytatywne, duchowe, społeczne. I pamiętajmy o tym, że oprócz hierarchów jest ogromna zasługa zakonów, gdzie tam ta polityka nie wkracza, prawda? Ma o wiele mniejszy wpływ na funkcjonowanie wspaniałych zakonów i zakonników.
Tak, nawet Donald Tusk się powoływał na zmartwychwstańca jednego, ale przejdźmy jeszcze do pytania o przedterminowe wybory. Zdaniem pana posła będą przedterminowe wybory. Ostatnio Jarosław Gowin w wywiadzie podkreślał, że Jarosław Kaczyński może zastanawiać się bardzo poważnie nad przedterminowymi i już wiosennymi wyborami.
No widzi pan, to jest taki sposób na funkcjonowanie w polityce po prostu. Jesteś w ugrupowaniu rządzącym, potem przechodzisz w kierunku opozycji i stajesz się pupilem mediów, prawda? Masz pierwsze strony, pierwsze rozmowy, no po prostu wszystko jest zapomniane. To mi się, to trzeba przypominać, że polityka bywa perwersyjna.
Rozumiem,
natomiast jak chodzi o wybory, wie pan, no tutaj większość jest mało stabilna. Paweł Kukiz deklaruje, że do końca grudnia daje termin. Także wszystko jest możliwe, aczkolwiek nie jest to intencją według mnie Jarosława Kaczyńskiego.
Ale rozumiem z tej wypowiedzi, że raczej na wielką współpracę z Jarosławem Gowinem to pan poseł nie liczy. Swoją oczywiście.
Nie, no w polityce wszystko jest możliwe. Tutaj Donald Tusk powiedział, że nie bardzo liczy, czy nawet w ogóle nie liczy na współpracę z Jarosławem Gowinem, ale tak jak mówię, no w polityce to liczy się siła realna po prostu. Jak masz siłę i wpływy, to wtedy te argumenty schodzą na dalszy plan. No, zagryza się zęby i współpracuje.
Czyli rozumiem, że na razie nie planuje pan też tworzenia żadnej konserwatywnej nowej siły, o której mówi i PSL, i Porozumienie Jarosława Gowina.
Ja z natury rzeczy nie jestem raczej stworzony do tworzenia sił politycznych. Jestem politykiem, zabieram głos w sprawach istotnych i staram się iść własną drogą, również w wyrażanych opiniach.
I tego właśnie serdecznie panu posłowi życzymy, żeby pan szedł własną drogą. Poseł Bogusław Sonik, Platforma Obywatelska, wciąż Platforma Obywatelska i no, twierdzi pan poseł, że już na zawsze był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Do usłyszenia, mówi Tomasz Terlikowski.